Czy wiesz, że każdy dźwięk motocykla ma swoją historię? W Motocykle 3City, autoryzowanym salonie i serwisie Suzuki w Bydgoszczy, zapraszamy Cię do odkrycia japońskiej perfekcji i jakości motocykli Suzuki. Posiadasz prawo jazdy kategorii B? Poznaj modele Suzuki zaprojektowane z myślą o Tobie. Umów się na jazdę testową i poczuj się częścią legendy, która na każdym zakręcie oferuje więcej niż oczekujesz. Nie czekaj, odwiedź salon Suzuki Motocykle 3City przy ulicy Fordońskiej 116 i dołącz do grona posiadaczy Suzuki.
W panice biegała od domu do domu, dobijając się do drzwi. Powiedz ojcu, że jest powodem, dla którego cię nie zabiłem.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Jakoś tak się znowu stało, że po weekendzie z większymi brzuchami rozpoczynamy nagrywanie podcastu Scen Zbrodni, no bo to był weekend z dniem babci, dniem dziadka. My pojechaliśmy z życzeniami, a tu czekała taka szarlotka.
To jest taka transakcja wiązana, że my dajemy prezenty, a otrzymujemy jeszcze więcej.
No, babcie nas kochają, a my kochamy babcie i ich wypieki. Zaczynamy. Kolejny temat Scen Zbrodni na życzenie słuchaczy RMF FM.
A temat tego odcinka to zbrodnie znane z ekranu. Zapraszają Kamil Barnowski
i Daniel Dyk. Przy okazji dziękujemy, że podesłaliście ten temat. Czy macie także, oglądając film, który poprzedza informacja, że jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami lub oparty na faktach, podchodzicie do tego z większym ładunkiem emocji? Bo dzisiaj właśnie takie historie.
Powiemy o potwornych zbrodniach, które stały się inspiracją do powstania scenariuszy filmów. To jest kolejny temat, który podsunęli nam nasi słuchacze. Polecam omówić film Uwierz mi, porwanie Lizy McVeigh, napisała Aga. Jej późniejsza walka o to, by ktoś jej uwierzył, mocno chwyta za serce. Więc opowiemy dzisiaj o tej sprawie.
Ale wcześniej opowiemy o zaginionej dziewczynie na amerykańskim wybrzeżu Long Island. Jej poszukiwania odkryły ogromną tragedię, jaka wydarzyła się w tej sielskiej okolicy. Gdyby nie determinacja jej matki, być może nigdy policja nie trafiłaby na ślad seryjnego mordercy.
Przed nami wieczór z filmem, ale podkreślamy, opartym na przerażających faktach.
To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
Zaczniemy od filmu Zaginione dziewczyny. To dramatyczna historia Shannon Gilbert, pochodzącej z amerykańskiego New Jersey.
Jest maj 2010 roku. Jej mama Marie czeka na nią z kolacją. Shannon jest najstarszą z jej czterech córek. Ma 24 lata, od dawna nie mieszka w rodzinnym domu, więc jej wizyta jest bardzo wyczekiwana, szczególnie przez jej siostry Sarę i Sherry.
Kiedy nie zjawia się na kolacji, dziewczyny bagatelizują sprawę. Nie pierwszy raz zmienia plany, pewnie coś jej w pracy wyskoczyło.
Siostry nie wiedzą, że Shannon utrzymuje się z prostytucji i rzeczywiście tego wieczoru miała zlecenie na wyspie Fire Island w pobliżu tej słynnej nowojorskiej Long Island. Jak się okazało, ostatnie zlecenie w jej krótkim życiu.
Marie Gilbert nie może dodzwonić się do córki, ale też nie jest szczególnie zaniepokojona, gdy nie odbiera telefonu. W tej rozbitej rodzinie od dawna nie układa się najlepiej. Gdy Shannon miała 12 lat, Marie oddaje ją do domu dziecka. Młodszym córkom mówi, że to opieka społeczna odebrała im siostrę.
Siostry zostały przy matce, ale tu też ogromna tragedia. Zarówno Sherry, jak i Sara były molestowane przez chłopaka ich matki.
Gdy Shannon dorosła, wchodzi w środowisko prostytutek. Ogłasza się w sieci. Zdjęcie, pseudonim i numer telefonu. To, co jest pewnego rodzaju luksusem w tym zawodzie, Shannon ma swojego kierowcę. Mężczyzna zawozi ją do klienta i czeka na nią, by bezpiecznie odwieźć ją do domu.
Feralnego wieczoru Shannon jedzie na osiedle jedno z tych prywatnych, strzeżonych, bezpiecznych i tym razem kierowca przywiózł ją na miejsce, a jednak z Fire Island wrócił sam. Dlaczego nie odwiózł dziewczyny jak zwykle po pracy? To będzie przedmiotem śledztwa i do tego wrócimy.
No właśnie, śledztwo. Ono nie rusza od razu. Z wielu powodów. Zacznijmy od tego, że mama zaginionej dziewczyny nie jest traktowana poważnie przez policję. Matka, która porzuciła swoją córkę, dlaczego teraz interesuje się jej losem?
Poza tym zaginięcia w zawodzie, którym zajmuje się Shannon, zdarzają się po prostu. Są częścią ryzyka zawodowego. Tak miała usłyszeć od policji. Córka w końcu na pewno wróci.
a jednak nigdy nie wróciła. Mało tego, jej poszukiwania ujawniły więcej niż mogli spodziewać się śledczy.
Choć policja zleciła swojemu funkcjonariuszowi, by ze swoim wytresowanym w wykrywaniu ofiar owczarkiem Blue zbadał wytypowany teren. Niczego jednak nie znaleźli.
Ale wszystko zmienia się niespodziewanie 7 miesięcy później. Ów policjant z psem postanowił wrócić w rejon, w którym wcześniej prowadził poszukiwania, ale tym razem kierując się zasadą FBI, że większość ofiar porzucanych jest wzdłuż drogi. Postanowił przeszukać teren bliżej trasy Ocean Parkway.
Mimo że teren pokryty jest grudniowym śniegiem, pies zaczyna szczekać, sygnalizować, że trafił na jakieś ciało płytko pod ziemią. Policjant zawiadamia kolegów, spodziewa się, że to będą zwłoki poszukiwanej Shannon, że to właśnie jej ciało mógł wykryć pies.
Ekipa policyjna przeszukuje okolice. Odnajduje ciało zawinięte w płótno, ale stan zwłok wyklucza, by to mogła być Shannon. Niestety tuż obok policjanci znajdują kolejne szczątki. I jeszcze jedne, i kolejne.
Ułożone są w bagnistym, gęsto zarośniętym terenie wybrzeża nadmorskiego między ulicą a piaszczystą plażą. Ciała leżą od siebie w podobnych odstępach, mniej więcej 150 metrów od siebie. Wszystko wskazuje na to, że to ofiary jednego zabójcy.
Prasa zaczyna nazywać ten fragment wybrzeża cmentarną plażą. Cztery ciała w znacznym stopniu rozkładu. Wciąż jednak nie natrafiono na trop zaginionej Shannon.
Badania laboratoryjne pozwalają ustalić tożsamość ciał znalezionych na Long Island. Policja szuka poszlak, które mogły łączyć ich śmierć. Okazuje się, że wszystkie to kobiety, które zostały najprawdopodobniej uduszone. Wszystkie są prostytutkami i wszystkie, podobnie jak Shannon, ogłaszały swoje usługi na tym samym portalu internetowym. Wygląda to na dość wyraźny schemat, którym działał ich przypuszczalny morderca.
Udaje się również ustalić, że w noc zaginięcia Shannon świadek widział przerażoną kobietę odpowiadającą rysopisowi. W panice wybiegła z domu klienta i biegła od domu, dobijając się do drzwi. W końcu trafiła do niego. Było wtedy przed 5 rano.
Chciał jej pomóc, poszedł zadzwonić na policję, ale dziewczyna rzuciła się do dalszej ucieczki. Pobiegła najprawdopodobniej w kierunku bagien w pobliżu miejscowości Gilgo Beach i Oak Beach. Przeszukiwania tego terenu nie przyniosły jednak efektów.
Okazuje się, że tamtej nocy był tu także kierowca, który przywiózł dziewczynę. Zeznał, że rzeczywiście widział, jak wołała o pomoc, ale nie podbiegła do jego samochodu, a uciekła w głąb osiedla. Uznał, że Shannon jest pod wpływem narkotyków i odjechał.
Ponadto policyjny numer alarmowy tej nocy odnotował zgłoszenie z telefonu Shannon. Przerażonym głosem prosiła o pomoc. Mówiła, że ktoś chce ją zabić. Policja powinna przyjechać na miejsce w 10-12 minut, a jednak funkcjonariuszom zajęło to blisko godzinę. Jak tłumaczyli się policjanci, otrzymali błędne informacje na temat tego, gdzie znajdowała się dzwoniąca kobieta.
Mary Gilbert na pewno nie była idealną mamą dla Shannon, ale w tym śledztwie zachowuje się wzorowo. Z uporem naciska na policję i nagłaśnia sprawę w mediach. Mary i jej młodsze córki Sara i Sherry są zapraszane do kolejnych telewizji.
Policja pod naciskiem opinii publicznej zwiększa zakres poszukiwań. Efekt jest niespodziewany i ujawnia ogromny dramat, jaki wydarzył się w tej spokojnej, jak się wydawało, okolicy.
To są sceny zbrodni w RMF FM.
Mary Gilbert wciąż nie odnajduje jednak swojej córki. Nie wie, jaki los ją spotkał. Wciąż naciska na policję. Wciąż w mediach apelują o jej odnalezienie. Prowadzi prywatne dochodzenie. To ona wskazuje policjantom fragment bagien, który jej zdaniem może skrywać ciało jej córki, jeśli rzeczywiście nie żyje.
Śledczy nie znajdują Shannon, ale w tym rejonie w marcu i kwietniu 2011 roku odkrywają kolejne ciała. Jeszcze 6. W sumie jest już 10 ofiar, większość wzdłuż drogi Ocean Parkway. I są to głównie młode kobiety trudniące się prostytucją i malutkie dziecko jednej z nich, co potwierdziły testy DNA. Część ciał jest poćwiartowana.
Policjanci ustalają, że jedna z ofiar została zamordowana w 1996 roku, co każe wysunąć hipotezę, że w tym spokojnym rejonie od 2 dekad może grasować seryjny morderca. Umawia się z prostytutkami, które dusi, a ciała porzuca w bagnistym, gęsto porośniętym krzewami terenie. Prawie na pewno pochodzi z Long Island.
W czerwcu 2011 roku policja hrabstwa Suffolk wyznaczyła nagrodę 25 tysięcy $1000 za informacje, które pozwolą go aresztować, ale nie przynosi to efektów.
W końcu, ponad półtora roku od zaginięcia Shannon, policja osusza bagna w rejonie miasteczka Oak Beach, te, które od początku wskazują świadkowie jako miejsce zaginięcia Shannon. Zaledwie kilkaset metrów od miejsca, skąd dzwoniła na policję, wzywając pomoc. I tu odnajdują niestety jej zwłoki.
Pierwsza diagnoza. Dziewczyna zginęła w wyniku utonięcia. Wbiegła w panice w bagnisty teren i tej wersji trzymają się w mediach policjanci. Śmierć dziewczyny nie miała ich zdaniem nic wspólnego z pozostałymi ofiarami tajemniczego seryjnego mordercy z Long Island.
Matka Shannon nigdy z tym się nie pogodziła. Zorganizowała odrębną sekcję zwłok i zdobyła opinię biegłych, że jej córka mogła zostać uduszona, jak te wszystkie ofiary znalezione w okolicy.
Do tej pory, podkreślamy, tajemnicy śmierci Shannon nie wyjaśniono, nie ustalono także, kto jest seryjnym mordercą duszącym prostytutki w rejonie Long Island, który w ciągu 20 lat zamordował, jak się przypuszcza, od 11 do 16 ofiar.
Ta historia ma jeszcze tragiczny epilog. Mary Gilbert do końca swojego życia walczyła o odkrycie prawdy na temat tego, co spotkało jej córkę. Zmarła tragicznie w wieku 52 lat. Zginęła z ręki swojej młodszej córki.
Tak, u Sary zdiagnozowano schizofrenię. W raporcie z jej leczenia możemy przeczytać, że głosy w jej głowie namawiały, by zamordowała matkę, która jest demonem. Fakt odnalezienia ciała jej siostry miał wywołać nasilenie się tej choroby.
Jej stan się pogarszał, wielokrotnie trafiała do szpitala. 23 lipca 2016 roku, po kolejnym ataku choroby Sary, jej matka zjawia się u niej w mieszkaniu, by ją uspokoić. Nie chciała wzywać karetki. Usiadła z córką na kanapie, a ta wbiła jej w klatkę piersiową kuchenny nóż i dźgała nim raz za razem 227 ran.
Sara została oskarżona o morderstwo i mimo wątpliwości co do jej poczytalności w 2017 roku została skazana na 25 lat więzienia.
Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
Aga na pewno słucha nas z dużą uwagą, bo to ona zainspirowała nas do dzisiejszego tematu i ona prosiła o zbadanie szczególnie tej sprawy.
Dzisiaj zajmujemy się takimi historiami kryminalnymi, które stały się po latach podstawą filmowego scenariusza. Czas teraz na film pod tytułem Uwierzcie mi, porwanie Lizy McVeigh. Produkcja z 2018 roku, dostępna na najpopularniejszym serwisie streamingowym. Ocena widzów 7,1/10.
No to może kilka recenzji na początek. Rozrywający serce. Prawdziwa historia mrożąca krew w żyłach, która daje lekcję życia.
Jak sam tytuł wskazuje, film opowiada historię Lizy McVeigh, nastolatki, która została porwana przez seryjnego mordercę i gwałciciela. Produkcja przedstawia niezwykłą odwagę i siłę ducha nastolatki, dzięki której przetrwała prawdziwe piekło.
Lisa McVeigh Noland, urodzona w marcu 1967 roku. Jej życie od najmłodszych lat nie było sielanką. Mama dziewczynki, uzależniona od narkotyków, nie mogła się opiekować swoją córką. Dlatego trafiła do swojej babci i zamieszkała w Tampie, na Florydzie.
Tutaj, jakbyśmy powiedzieli, z deszczu pod rynnę. Babcia Lizy zdecydowanie nie była typem ciepłej, pomocnej kobiety, która dla swojej wnuczki zrobi absolutnie wszystko. Do tego partner babci. On molestował seksualnie dziewczynkę przez 3 lata. Groził jej przy tym bronią. Zmienił życie nastolatki w piekło.
Lisa miała tego wszystkiego dość. Nie potrafiła sobie poradzić z tym bezmiarem zła, który ją otaczał. Dlatego napisała list pożegnalny i postanowiła popełnić samobójstwo. Na czas, w którym odbierze sobie życie, wybrała początek listopada 1984 roku.
A teraz jest 3 listopada 1984 roku. 17-latka około 2 w nocy wyszła z pączkarni, gdzie pracowała. Skończyła podwójną zmianę i wracała do domu na rowerze. Gdy przejeżdżała obok kościoła, ktoś wyskoczył zza krzaków i zepchnął ją z roweru.
Dziewczyna wołała o pomoc z całych sił. Napastnik przyłożył jej do głowy pistolet. Zagroził, że jeśli nie przestanie krzyczeć, zastrzeli ją na miejscu. Mężczyzna zakrył Lisie oczy i wrzucił ją do samochodu. Błagała o życie, powiedziała, że zrobi wszystko, żeby przeżyć.
I to dramatyczne wydarzenie udowodniło dziewczynie, że nie chce popełnić samobójstwa, że jest w niej gigantyczne pragnienie życia, dlatego postanowiła walczyć.
Mimo tego, że Lisa znajdowała się w tragicznym położeniu, zachowała trzeźwość myślenia. Nastolatka była fanką programów kryminalnych, dlatego wiedziała, co ma robić, aby śledczy złapali porywacza.
Próbowała zapamiętać drogę do domu mężczyzny. Dzięki małej luce w opasce na oczach zauważyła, że pod jej nogami znajduje się czerwony dywanik samochodowy. Udało jej się jeszcze dostrzec, że auto, którym kieruje porywacz, to czerwony Dodge Magnum. Te wszystkie informacje okazały się później bezcenne.
Kierowali się na północ. Po wyjściu z auta liczyła każdy krok. To, co działo się w domu porywacza, no już nie mieści się w głowie. 17-latka została wielokrotnie wykorzystana. Była torturowana. Była też właściwie od początku przekonana, że lada chwila umrze.
Obok łóżka wyrzuciła spinkę do włosów, aby śledczy w przyszłości mogli wpaść na jej ślad. Zostawiała w mieszkaniu przestępcy jak najwięcej odcisków palców. To wszystko po to, aby było niemożliwe zatarcie wszystkich śladów zbrodni.
W pewnym momencie dziewczyna spróbowała zmienić tę swoją taktykę. Dokładnie chciała porozmawiać ze swoim prześladowcą, nawiązać z nim jakąś więź. Zmyśliła historyjkę, że jej tata jest nieuleczalnie chory, że to tylko ona zajmuje się ojcem.
Liza wyczuła, jak zachowuje się jej oprawca, dlatego zaproponowała nawet, że może zostać jego sekretną dziewczyną, o której nikt nie będzie wiedział. W taki sposób agresor otworzył się przed dziewczyną, nie był już wobec niej tak brutalny.
Po 26 godzinach tego koszmaru porywacz ponownie zaciągnął dziewczynę do swojego samochodu. Lisa nadal nie wiedziała, co ją czeka. Zatrzymali się obok bankomatu, potem na stacji benzynowej. Około 4:30 nad ranem wywiózł dziewczynę w odludne miejsce.
Nastolatka cały czas miała na oczach opaskę. Mężczyzna powiedział, żeby odczekała 5 minut i po tym czasie może odsłonić oczy. Porywacz dodał jeszcze na odchodne: powiedz ojcu, że jest powodem, dla którego cię nie zabiłem.
Dziewczyna wczesnym rankiem przybiegła do domu swojej babci, ale tam nikt nie czekał z otwartymi ramionami na wnuczkę, która cudem uratowała swoje życie. Mało tego, wyobraźcie sobie, że Lisa McVeigh przez kilka godzin była bita przez partnera swojej babci. Zarówno on, jak i jej babcia nie uwierzyli w historię o porwaniu.
Prawni opiekunowie dziewczyny byli przekonani, że uciekła z domu, a teraz zmyśla, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie. Jednak Liza cały czas obstawała przy swojej wersji, dlatego w końcu zawiadomiono policję. Ale nawet wtedy babcia poinformowała funkcjonariuszy, że jej wnuczka na pewno wszystko wymyśliła.
17-latka opowiedziała policjantom wszystko, co przeżyła. Od razu stało się jasne, że nie mogła tego zmyślić. Opisała każdy szczegół, który udało jej się dostrzec, zapamiętać, każdą wskazówkę, która może doprowadzić do schwytania porywacza.
Jak później się okazało, zeznania Lizy McVeigh doprowadziły do schwytania seryjnego mordercy, który zgwałcił i zamordował dziesiątki niewinnych dziewczyn.
To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
Nastolatka opisała przestępcę jako białego mężczyznę po 30. Mimo tego, że miała zakryte oczy, przez krótki czas widziała porywacza. Zapamiętała wtedy bardzo dokładnie jego twarz. Niewysoki, z lekką nadwagą, miał niski ton głosu i zachowywał się kobieco. Oczywiście opisała też dokładnie samochód, którym się poruszał.
Śledczy doszli do wniosku, że porwanie Lizy McVeigh może mieć związek z zaginięciami i morderstwami innych młodych kobiet. Od marca do listopada 1984 roku w okolicach Tampy na Florydzie zanotowano w sumie 12 takich przypadków.
Dokonano dokładnej analizy odzieży, którą miała na sobie Liza w dniu porwania. Okazało się, że na jej ubraniach znaleziono takie same czerwone włókna, które znajdowały się na ubraniach zamordowanych ofiar.
Te włókna pochodziły z czerwonego dywanika samochodowego, o którym wcześniej już wspominaliśmy.
Dzięki informacjom od porwanej nastolatki dopracowano profil niebezpiecznego przestępcy. Wyznaczono również miejsca poszukiwań.
I tak docieramy do 15 listopada 1984 roku. Dwóch oficerów śledczych patrolujących miasto zauważyło w korku czerwonego Dodge'a Magnum. Samochód idealnie pasował do opisu Lizy McVeigh, dlatego policjanci musieli to sprawdzić.
Wylegitymowany kierowca nazywał się Robert Joe Long, znany również jako Bobby Joe Long, kuzyn seryjnego mordercy Henry'ego Lee Lucasa, który przyznał się do 600 morderstw.
Śledczy dokładnie prześwietlili kryminalną przeszłość Roberta Longa. Założono na jego telefonie podsłuch, sprawdzono transakcje bankowe i tutaj bingo. Okazało się, że dzień i godzina wypłaty pieniędzy z bankomatu zgadzały się z zeznaniami Lizy.
Na tym nie koniec. W samochodzie podejrzanego zabezpieczono również dowody świadczące o tym, że zamordowane kobiety przebywały w tym samochodzie. Dokładnie odciski palców, włosy i krew.
W mieszkaniu Roberta Longa wśród wielu ważnych dowodów znaleziono również spinkę do włosów Lizy McVeigh, tę, którą wcześniej dziewczyna celowo upuściła.
Niestety Liza nie była jego ostatnią ofiarą. Mężczyzna zamordował jeszcze dwie kobiety przed swoim zatrzymaniem. Ostatecznie Robert Long za zabójstwo 10 kobiet, liczne uprowadzenia i ponad 50 gwałtów został skazany na wielokrotne dożywocie i dwie kary śmierci.
Wyrok wykonano dopiero 23 maja 2019 roku poprzez wstrzyknięcie trucizny. Liza McVeigh siedziała w pierwszym rzędzie podczas egzekucji. Jak sama powiedziała, chciałam być pierwszą osobą, którą zobaczył.
Warto dodać, że historia Lizy McVeigh zakończyła się happy endem. Po tych tragicznych wydarzeniach jej życie zmieniło się zdecydowanie na lepsze. Po latach zapisała się do Akademii Policyjnej. Teraz pracuje w biurze szeryfa Hillsborough. To ten sam wydział, który zatrzymał Roberta Longa.
Sceny zbrodni w RMF FM.